Czas iść do przodu. Świętowanie skończone, tydzień za nami, wszystko już odeszło, kurz opadł. No nie ma co zaglądać już za siebie. Trzeba iść do przodu, tym bardziej, że są nowe osoby, zbawienie staje się udziałem nowych domów. Wymaga to modlitwy, zaangażowania. I takie pytanie staje przed nami. Po co jest zbór? No jesteśmy tutaj. Mam nadzieję, że nam dobrze tutaj. Po co jest zbór? Macie jakiś pomysł na tak zadane pytanie? Czyli mówimy o tym, że zbór jest dla nas. Potrzebujemy zboru, potrzebujemy siebie nawzajem. Czy to jest jedyny cel, dla którego istniejemy jako zbór? No, moja Biblia mówi, że On stworzył nas jako ciało Chrystusa, abyśmy też przyczyniali się do uwielbienia chwały Jego, tak? Zbór każdy istnieje po to, aby przynosić chwałę Bogu. My jako chrześcijanie po to istniejemy. Mamy przynosić Bogu chwałę. Zgrzeszyliśmy wszyscy i brak nam było chwały Bożej. Tak mówili do Rzymian. A oto On nam dał nowe życie. I ta chwała Boga dla Boga jest nareszcie przynoszona. W tym bezbożnym świecie, gdzie nie ma chwały dla Boga. Ludzie grają na siebie. Króluje egoizm, materializm. Ludzie naprawdę grają na siebie i nie słuchają Bożego Słowa. Nie idą za wartościami chrześcijańskimi. Ale czy to jest jedyny cel? Piękne, chwała Bogu. Jest chwała na tym miejscu, dla Niego oddawana. Możemy Go poznawać, a więc pogłębiać naszą wiarę. Możemy się upewniać w tym, że jest jakaś ścieżka. Nie ścieżki, każdy po swojemu, ale dotrze do tego samego punktu. To nieprawda. Ale jest jedna droga. Ale jest jeszcze coś. Coś, co można by nazwać, nie tak dawno przecież Wielkanoc dzieliłem się słowem, to był taki swoisty testament z krzyża. Ostatnie słowa, 7 ostatnich wypowiedzi Jezusa na krzyżu wypowiedzianych, prawda? Ale jest jeszcze pewien fragment słowa, który można nazwać również testamentem. Bardziej bym go nazwał testamentem zmartwychwstania niż testamentem z krzyża. Bo kiedy Jezus zwyciężył śmierć, kiedy pojawił się ponownie między wszystkimi swoimi uczniami, to powiedział do nich bardzo ważne słowa. Słowa, które sprawiają, że oni odzyskali cel, odzyskali morale, odzyskali sens swojego istnienia jako naśladowcy swojego mistrza. I tak to jest w życiu, że powinniśmy sobie co jakiś czas przypominać o tym celu. Jeśli zgubimy cel, stracimy motywację, spadnie morale i zaczniemy zajmować się tym, czym świat się zajmuje. Nawet niewiele trzeba wysiłku, aby zajmować się tym, czym zajmuje się świat. Mówiłem kiedyś o tej kobiecie. Florence Chadwick przepłynęła Zatokę Kalifornijską w pław. Nie, Canal La Manche. I postanowiła Zatokę Kalifornijską przepłynąć. Cóż to dla niej? Cieplejsze wody. Nawet chyba nie ten sam dystans, krótszy. Ale nie dopłynęła do końca. 200 metrów jej brakło, aby przepłynąć całą zatokę. Więc kanał La Manche to jest jedyne wydarzenie wielkie. Chyba ona później przepłynęła jednak tą zatokę, o ile teraz sięgam pamięcią. Ale nie przepłynęła jej i zapytali dlaczego. Ona powiedziała, że kiedy już była bardzo zmęczona, to mgła, taka gęsta mgła spowiła całą zatokę. I ona nie widziała tych światełek na końcu z domów, które widziała, kiedy płynęła przez kanał La Manche. I kiedy znikły te wszystkie światełka, bo ta gęsta mgła, to ona sama ze sobą była i po prostu tylko machała tymi rękami w nadziei, że to już blisko, że to już blisko, że to już blisko, ale to ciągle było daleko, aż w końcu w jakimś momencie dla niej stało się to za daleko. Straciła cel z oczu. I wiesz, kiedy stracisz cel, prawdziwy cel, po to cel, który mówi, dlaczego jesteś kościołem, bo do kościoła się nie chodzi. Jeśli ktoś chodzi do kościoła, lepiej, żeby przestał, bo to nie ma sensu. Kościołem się jest. Jesteśmy żywymi kamieniami w budowli Chrystusa. Więc to ma sens. Jeśli stracimy cel, stracimy motywację, stracimy morale i zajmiemy się wszystkim innym, co świat nam podsunie. I chcę powiedzieć o takim jednym z ważniejszych celów, jakie pozostawił swoim uczniom Chrystus. Nie będzie to jedno kazanie, będą to dwa kazania. To za dużo byłoby i za długo trwało dzisiaj. Więc za jakiś czas będzie kontynuacja. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 28 rozdział, 18 do 20 wersetu. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Uczniowie Pana Jezusa otrzymali na zakończenie jego takiego ziemskiego pobytu, ziemskiej misji, polecenie do wypełnienia. Oczywiście ten fragment jest dość znany, wydaje się, że już wszystko wiemy. Ostatnia wola Chrystusa, tak niektórzy go nazywają. Niektórzy uważają, że jest to taka definicja uczniostwa w życiu chrześcijanina. Bo wiemy przecież, że czytając Ewangelię, czytając Dzieje Apostolskie, dowiadujemy się, że po raz pierwszy w Antiochii nazwano uczniów chrześcijanami. A więc Jezus nie miał tylko 12 uczniów, ale ci jego uczniowie mieli kolejnych uczniów. I chrześcijaństwo pierwszego wieku nie polegało na chodzeniu do kościoła. Polegało na uczniostwie. Uczniowie wzbudzali uczniów, czynili uczniów. I prawdziwe chrześcijaństwo to było uczniostwo. Więc tych uczniów było wielu. Ale zacznijmy od początku. Pan Jezus mówi: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Tym się zajmijmy najpierw. Z tą mocą Chrystusa mamy do czynienia od pierwszego dnia swojego życia w Chrystusie. Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, znany fragment, 12-13 werset, czytamy: tym zaś, którzy przyjęli Go, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I uwaga, inne przekłady, na przykład Biblia Gdańska, mówią w tym miejscu, że tym, którzy Go przyjęli, dał moc. Dał moc, aby stali się dziećmi Boga przez wiarę. Oznacza to, że od pierwszych chwil mojego, twojego duchowego życia masz dostęp do mocy. Tak się zastanawiałem, jak ja to mam pokazać, wyrazić. I wiecie, miałem obraz taki w głowie, jak czasem gdzieś instrument nie gra albo coś nie działa i bierzesz jedną wtyczkę, drugą wtyczkę. Światło jest, urządzenie pracuje, gitara wydaje dźwięk. Wszystko skutecznie działa, gdy jest dostęp. Więc tym dostępem do Bożej mocy mamy do czynienia od pierwszego dnia naszego chrześcijańskiego życia. Jego moc jest tą siłą sprawczą, powodującą, że nasze życie może zacząć przemieniać się na podobieństwo Chrystusa. Nic, co stare, nie może stać się nowym. Ale stare stworzenie przeminęło, oto wszystko stało się nowe i Bóg rozpoczyna w nas pewną, czasem wieloletnią pracę. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście się stali uczestnikami boskiej natury. A więc to o tą Bożą naturę w nas chodzi. I zobaczcie, Boża moc ma towarzyszyć naszemu życiu, naszej chrześcijańskiej służbie, abyśmy w ogóle stali się tymi uczestnikami tej Bożej natury. Bo Bóg dał nam tą naturę, ale do nas należy odpowiedzialność, abyśmy rozwijali to, co Bóg nam dał, abyśmy troszczyli się o to, co Bóg nam dał. Tam potem apostoł Piotr powiada, ja nazywałem to taką drabiną chrześcijańskiego charakteru, mówi: uzupełniajcie wiarę waszą cnotę, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość braterstwem, tam doszedł aż do miłości. On nie mówi: słuchajcie, wierzcie, a Bóg wszystko resztę poukłada. Będziecie coraz bardziej dojrzalsi. Nie czytamy w tym miejscu o tym. Piotr zupełnie inaczej to widzi. Ale widzi to też tak, że wszystko to stało się możliwe, to uczestnictwo w tym wzroście stało się możliwe przez Bożą moc. Ktoś powiedział, że służba pozbawiona mocy Boga jest jak rąbanie drew samym trzonkiem siekiery bez ostrza. No idzie się narobić, można nawet jakiś event zaliczyć, ale kiedy myślimy sobie, no i co się wydarzyło, co tak naprawdę się wydarzyło, no nic, dużo szumu i nic więcej. I w tym jest dużo prawdy, dlatego jest bardzo istotne, że my nie możemy w życiu robić wszystkiego. My nie jesteśmy powołani, by być działaczami chrześcijańskimi. Wszędzie, gdzie tylko bądź, byle dużo się działo. Dużo szumu i kurzu wokół nas. My jesteśmy sługami Bożymi. Tak o nas mówi Biblia. A więc to nie chodzi o to, by robić wszystko i wszędzie, ale by móc na pewne rzeczy się decydować. Jest wiele dobrych rzeczy, na które się nie decydujemy jako zbór. Trzeba coś wybrać. Ale czym jest Boża moc? Bo różne są tego definicje. Czy ona jest pozytywnym, jakimś emocjonalnym stanem, który w końcu gdzieś ogarnia cię i pozwala ci się wznosić na wyżyny twoich możliwości? Wtedy masz predyspozycję do tego, by być bliżej Chrystusa, a skoro tak, to i masz, czujesz, że masz większy wpływ na otoczenie. No, poniekąd może się też wydarzą jakieś nadnaturalne rzeczy. Czy to jest Boża moc? Powiem wam, nic podobnego, nic z tego. A może Boża moc to jest taki stan ducha człowieka, który no, przychodzi i w końcu widzisz, że tak układa ci się wszystko w końcu w życiu. Odczuwasz jakiś komfort, masz jakąś wolność, by uwielbiać Boga, by usłużyć Bogu jakoś bardziej efektywnie, by tak żyć na 100%. Wtedy masz ochotę się z kimś spotkać. Niech widzą twoją tryskającą uśmiechem twarz. Niech ten nieszczęśnik przygnieciony życiem zobaczy, że ty jesteś chrześcijanka, ty jesteś chrześcijanin. To wtedy jest moc. Nic podobnego. Nic podobnego. Właśnie dlatego, że niektórzy nie doświadczają czegoś takiego, po prostu w ogóle nie chcą ewangelizować, nie chcą iść między ludzi. Bo myślą sobie, cóż, ja nieszczęśnik pomoże drugiemu nieszczęśnikowi. A może Boża moc to taki stan, w którym ogarnia cię, nie wiesz skąd, pasja. Wszystko to, co robisz, w końcu robisz z polotem, z entuzjazmem. No długo czekałeś na to, w końcu ci się chce. No nie chciało ci się, no w końcu się teraz chce. Jak nigdy wcześniej, teraz masz jakieś pomysły, zapał, jakąś energię. To jest Boża moc. Nic podobnego. Nic podobnego. Posłuchajmy apostoła Pawła. 2 Koryntian, 12 rozdział, 9, 10 werset. Lecz powiedział do mnie: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Słabości, zniewagi, potrzeby, oczywiście nie te spełnione, ale mowa o brakach, prześladowania, uciski. No wtedy dopiero jest to, co powinno być. No chwileczkę, ale czy my teraz nie zaczniemy głosić jakiejś ascezy, ascetycznego trybu życia, żeby móc osiągnąć pełnię mocy jak Paweł? Nie, to nie chodzi o to, to nie jest Bożym, to nie jest ludzkim wyborem. To nie chodzi o to, że my mamy się stać takimi, by po prostu mieć trochę więcej mocy. Ale chodzi o to, byśmy zmienili swoje myślenie i patrzenie na to, w jaki sposób Boża moc dociera do życia człowieka. I kiedy to jest, kiedy masz moc? Boża moc może przejawiać się w najtrudniejszych chwilach twojego życia. W czasie słabości, w niedomaganiach, w chwilach trwogi, strachu, cierpienia, bólu, smutku, pośród braków, pośród ograniczeń, że twoje plany życiowe to nie tak miało być, w więzach, w obliczu presji, wtedy może się objawiać Boża moc. Paweł pisze tak do Koryntian: i przybyłem do was w słabości, i w lęku, i w wielkiej trwodze. Popatrzcie, początek ewangelizacji w Koryncie. Ale ma nastawienie chłop. Ktoś by dzisiaj to skrytykował. I mówi dalej: a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, ale lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Zobaczmy, nasze chrześcijaństwo musi opierać się na mocy Boga, abyśmy w ogóle byli skuteczni w niesieniu Ewangelii. Ewangelia to nie jest coś, co masz na fajny czas. Ewangelizacja to nie jest zajęcie tylko dla tych, którzy w danej chwili czują się lepiej, a przez to może myślą, że są bardziej skuteczni od całej reszty, która ma gorsze dni. Posłuchajcie, my nie mamy takich predyspozycji. Czy my mamy takie predyspozycje, aby położyć Słowo Boże w sercu drugiego człowieka? Czy potrafisz tak? Żaden chrześcijanin nie ma na to monopolu. Wszystko, co możemy położyć, to możemy coś położyć w umysłach ludzi. Jakieś koncepcje, jakieś myśli odnoszące się do naszej wiary, do przekonań, do przeżyć. Ale tylko Jezus może dotknąć czyjegoś serca. On może przemienić człowieka. Tylko Jezus, czytamy, ma moc na niebie i na ziemi. Moc również do dania nowego życia drugiemu człowiekowi. On może dotknąć treścią Ewangelii czy treścią twojego świadectwa drugiego człowieka. No kiedyś widziałem, miałem w ręce taki traktat anglojęzyczny i tam była taka miarka. Był jakiś człowiek i taka miarka była, stąd dotąd. I było napisane, tam była miara, Anglicy inaczej mierzą, ale mniej więcej 30 centymetrów ta miarka miała. I to nie jest zbyt długa droga do przejścia dla człowieka, prawda? 30 centymetrów. A jednak nie potrafimy dotrzeć do serca. Pan Jezus powiedział: beze mnie nic nie możecie uczynić. No i to jest prawda, że bez mocy Pana Jezusa Ewangelia nigdy nie dotrze do serca człowieka, ale ugrzęśnie w gąszczu myśli, wątpliwości, obaw, stawianych pytań, różnych filozofii, bo człowiek gdzieś do czegoś, wydaje mu się, już dotarł i sprawia, że czuje się w czymś jakoś bezpiecznie i nagle coś przychodzi i mu to niszczy, rozburza. I pomyślałem sobie tak, kiedy właśnie analizowałem to, jak to jest z tą ewangelizacją, z tymi rozmowami z ludźmi. Pomyślałem tak, że umysł jest jak parlament. Wiecznie debatuje, rozważa, waży. Serce jest jak król, podejmuje decyzje. Więc pytanie jest, jak to zrobić, by dotrzeć do króla? W takiej bezradności, słabości, ograniczoności języka, no Bóg dał mi możliwość dzielenia się Słowem Bożym wiele razy i różne są moje doświadczenia, wam powiem. Pamiętam, przed jednym nabożeństwem, nie było to w Polsce, ale pytałem Boga, po co w ogóle mnie tutaj postawił? tyle ograniczeń, tyle słabości, niepewność co do języka, jakaś bariera językowa mimo wszystko, a tu tyle osób i czekają na coś treściwego. Chciało mi się aż krzyczeć i przyszedł mi werset, co przyszliście oglądać, trzcinę nadłamaną na wietrze. Ale po tym wszystkim, co się wydarzyło, mogłem oglądać ludzi naprawdę poruszonych. No ale przecież ja niczym więcej się nie dzieliłem, jak tylko czymś, co może w czasie dwudziestolecia usłyszeliście, jak Pan Bóg działał. Ja nie widziałem, żebyście byli tu spłakani. Może niektórzy dotknięci byli, ale wiecie, to różnie jest i człowiek tak myśli sobie o tym wszystkim. Innym razem przygotowałem solidne kazanie, nie mógłbym się chyba powstydzić go nawet dzisiaj, gdybym go miał powtarzać i nie widziałem, żeby ktokolwiek był czymkolwiek poruszony. I myślałem sobie, no dobra, zgodnie z literą to wszystko powiedziałem, ale gdzie był duch? Gdzie są poruszeni ludzie? Różne myśli przychodzą do głowy kaznodziejom. Tak uchylam rąbka tajemnic, i to nie są tylko moje tajemnice, ale różne myśli przychodzą kaznodziejom, kiedy głoszą Słowo Boże. Jaka lekcja dla mnie z tego płynęła? Czego uczyły mnie te sytuacje? Myślę, że po pierwsze uczyły tego, że emocje, czasem te własne, uczucia i jakieś subiektywne patrzenie, to są złe narzędzia do pomiaru Bożej mocy, do pomiaru nawet swojej przydatności do Bożych planów. My tak czasem mierzymy siebie w kontekście ewangelizacji. Powiedzieć, nie powiedzieć. Ja to mam zrobić, czy ktoś inny to ma zrobić. Panie, oto jestem, poślij innego. No nie tak Izajasz to przedstawiał w swojej księdze. Mierzymy przydatność do Bożych planów tym, jak sami w sobie się czujemy, jak mierzymy swoją wartość. Możesz być największej słabości, idąc z tropem myśli Pawłowych. Lecz jeśli masz gotowe serce, poddany Chrystusowi jesteś, to On może cię używać dla swojej chwały, tak jak zechce. Jeśli dajesz Mu siebie, to nieważne jest, co przeżywasz. Być może, jeśli przeżywasz trudne rzeczy, to jesteś bardziej dostępny dla Boga, niż kiedy tych rzeczy nie przeżywasz. I nieważne, jak się czujesz, Bóg w swojej łasce może użyć ciebie. Twoje braki mogą Mu nawet posłużyć. Twoje niedomagania mogą być orężem. Ale najważniejsze, twoja świadoma pokora w tym wszystkim. To da Mu miejsce, aby On działał. Nie jest ważne, ile teraz wiesz o Nim, a ile kto inny wie o Nim. Mojżesz znał zaledwie imię Pana, a to był dobry początek, aby zacząć ogromną przygodę z Bogiem. Trudną, ciężką, wieloletnią, ale to było wspaniałe powołanie. I tak właśnie budowane jest Boże Królestwo. 1 Koryntian 4,20. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy, czytamy. Zobacz, nie na słowie, nie na twoich predyspozycjach, nie na twoich umiejętnościach, nie na twojej umiejętności wysławiania się. To w ogóle nie zasadza się na tym, ale na mocy. Na mocy. Więc zadałem sobie pytanie, ważne dla nas, byśmy w ogóle zrozumieli to wielkie posłanie Jezusa. W jaki sposób przychodzi do naszego życia moc Chrystusa? O czterech rzeczach powiem. Po pierwsze, przychodzi przez wiarę. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 11 werset jest dobrym obrazem tego, o czym mówię. Przez wiarę również, kto może, otwierajcie, ja to mam zapisane te wersety, więc mi szybciej to idzie, jak macie Biblię, otwierajcie. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego, ale jak sobie to zobaczysz i unaocznisz, to tylko lepiej, a nie gorzej. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Drodzy, czytając całą tą historię w Starym Testamencie, my wiemy doskonale, i właściwie można powiedzieć hola hola, to nie tak z tą Sarą chyba było, bo my wiemy doskonale, że początkowo Sara nie wierzyła Bogu. Nawet śmiała się z tego, że miałaby urodzić potomka Abrahamowi w takim wieku, w jakim była. i w swej niewierze, bo ten śmiech jako rzecz wtórna brał się z niewiary, oddała mu swoją niewolnicę Hagar. No w końcu coś trzeba zrobić, żeby poradzić sobie z moją ograniczonością, a jednocześnie nie urazić wszystko mogącego Boga. Macie czasem taki konflikt w życiu? Ja nic nie mam, ja nic nie wiem, ja nic nie mogę. On ma wszystko, on wie wszystko, on wszystko może. I nic się nie dzieje i myślisz sobie, trzeba jakoś temu zaradzić. Kobieta potrafi. Sara zaradziła, próbowała pomóc Bogu, aby mógł się wywiązać z obietnicy i oddała Abrahamowi, swojemu mężowi, swoją niewolnicę Hagar, aby wzbudziła potomka mężowi. Nie jest to najlepszy przykład, kiedy czytamy całość tej historii, lecz zobaczcie, przyszedł taki czas do tej kobiety, że uznała Boga za godnego zaufania, jak mówili list do Hebrajczyków, i przez swoją wiarę otrzymała moc poczęcia. To nie był fizjologicznie patrząc lepszy jej dzień. To była ta sama moc dokonująca rzeczy niemożliwych. To była ta sama moc, dzięki której później Mojżesz z tysiącami wychodzili z Egiptu. Boża moc przychodzi do naszego życia przez wiarę, przez zaufanie Bogu, że On mówi prawdę i wypełnia swoje obietnice. A jak jest z nami? No, my ciągle zakładamy, że Boże oczekiwania są zbyt wygórowane do nas. Jeśli jeszcze przychodzą przez jakichś starszych zboru, to już całkiem są wygórowane. Oni są odrealnieni, oni żyją w swoim świecie, w swojej radzie, tak radzą, że w końcu oddalili się tak od życia ludzi i stawiają jakieś wyzwania zbyt wygórowane. Wybaczcie, to jest taki przekoloryzowany przykład, ale może tak być. Czy Boże oczekiwania takimi są? A co mieli powiedzieć uczniowie, kiedy Pan Jezus mówi, patrząc na tłumy, wydajcie im jeść? Chyba przesadził z lekszą, tak? Nakarmienie tylu tysięcy niemożliwe jest przy naszych brakach i ograniczeniach, na co mu uprzejmie wskazali. Bo człowiek tak właśnie patrzy. A inny przykład. Taki mnie osobiście poruszył, kiedy rozważałem to słowo. 14 rozdział, 8 do 10 wersetu Dziejów Apostolskich. A był w Listrze pewien człowiek chory. Był chory na bezwład nóg. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok, spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, odezwał się donosłym głosem. Stań prosto na nogach swoich. Jak się zatrzymamy w tym miejscu, to pomyślimy sobie, no właśnie, o tym mówimy. Bóg ma ciągle zbyt wygórowane oczekiwania. Przecież ja to swoje życie znam najlepiej. No i zobaczcie, co się wydarzyło. Zerwał się i chodził. A skąd to w ogóle się wzięło? Dość wiary, aby być uzdrowionym. Miał jakąś ilość wiary. Nie wiem ile, nie wiemy. My chcielibyśmy zmierzyć, ile to jest dość. My na szczęście nie wiemy, ile to jest dość. A nawet jak jest mała wiara, to Pan Jezus mówił do uczniów, o małowierni. I pomagał im tą wiarę podnieść. W każdym razie dość może być niewiele. I tyle wystarczyło, żeby się coś wydarzyło. Zobaczmy, kiedy my mierzymy Boże wyzwania przez swoje możliwości, jeżeli popatrzysz na to bez wiary, to nic nie zrobisz. Będziesz wiernym uczestnikiem niedzielnych kazań, nabożeństw. No i to jest wszystko właściwie. Całe życie chrześcijanina. Plus poczytaj sobie Biblii trochę rano. Wspomnij, że Bóg jest na niebie, a ty na ziemi. Obyś tam był kiedyś. Wiecie, można tak z chrześcijaństwo sprowadzić do takich kilku podstawowych myśli. Ale wiara czyni cuda. Wiara to nie jest taki pakiet, jak dostajemy w jakiejś korporacji, że sobie możesz go dowolnie używać, ale wiara jest nam dana po to, abyśmy wypełnili Boże dzieła. O tym też jeszcze powiem za chwilę. Nie swoje dzieła, ale Boże dzieła. Mamy nie wiarą swoje góry przekładać, przenosić, ale to, co staje na drodze Bożym planom, Bożej woli. Więc pierwsze, Boża moc, moc Chrystusowa przychodzi przez wiarę do naszego życia. I możesz sprostać Bożym oczekiwaniom, kiedy wydają się nawet abstrakcyjne i absurdalne. Bo patrzysz na siebie i mówisz, nie, to nie do mnie ta mowa. Przez wiarę to do ciebie ta mowa. Po drugie, Boża moc, moc Chrystusowa przychodzi przez Ducha. List do Efezjan, 3 rozdział, 14 do 16 wersetu. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wewnętrznym człowieku. Zobaczmy, Paweł modli się, aby chrześcijanie w Efezie stali się dojrzali duchowo. Bo wciąż widać było, analizując cały ten list, że wśród niektórych są kłopoty, są problemy, niektórzy żyją jak poganie. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że żyją jak zwykli ludzie w świecie. Ale spotykają się, bo jest do kogo mówić, tak? Więc mówił im, wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Paweł uczył najpierw 3 miesiące, a potem 2 lata w szkole Tyranosa w Efezie. Tak pomyślałem sobie, czego można się nauczyć przez 2 lata? Może nie życia, ale jakiegoś poznania i jakąś naświetloną mieć drogę, jakieś standardy, jakieś poznanie. Tak, 2 lata to dużo, tym bardziej, że to się działo nie 2-3 godzinki. My byśmy tyle maksymalnie wytrzymali i poszli do domów, a oni całymi dniami ślęczeli tam i słuchali Ewangelii, słuchali słowa. I pomimo tych 2 lat, wielu nadal było tam niedojrzałych chrześcijan. Być dojrzałym, myślę, że to też znaczy stabilnym, stałym, nie chwiać się, wiedzieć, w jaką stronę idziesz, nie zawracać, nie zatrzymywać się. I my nie możemy być dojrzałymi chrześcijanami bez Jego mocy. Nic, co żyje, zobaczcie, żadne stworzenie, żadna roślina nie jest w stanie dojrzeć i wydać owoce bez mocy działającej wewnątrz niej. Zachodzą w roślinie, w takim jakimś drzewie, krzewie, zachodzą niezwykle skomplikowane procesy wewnętrzne, powodujące, że roślina się zieleni, zawiązują się pąki i wydaje owoc. Jest to ogromny wysiłek takiego istniejącego stworzenia i bez tych wewnętrznych procesów nie byłoby to możliwe. I właśnie Paweł modli się o ten wewnętrzny proces w nas, żebyśmy przez Ducha Jego byli mocą Bożą utwierdzeni, żeby ta siła pochodziła od Boga i żebyśmy byli coraz bardziej dojrzali w swoim myśleniu, w swoim działaniu. Bo wiecie, to nie jest chyba rzecz tajemna dla was, że można być wiele lat chrześcijaninem i nie wzrastać. Byli takimi Hebrajczycy, a przynajmniej niektórzy z nich, autor również w 5 rozdziale o tym wspomniał, tegoż listu. Zatem w tym miejscu jest ważne, aby przypomnieć sobie, że byśmy poddawali się prowadzeniu Ducha Świętego. On pragnie dać nam wzrost, chce użyć nas. Mamy nie zasmucać Ducha Świętego, tak jest napisane. I to oznacza, że nie mamy żyć jakimś cielesnym życiem, jakimiś pragnieniami ciała, bo kontekst tego słowa właśnie pokazuje nam na takie świeckie życie, niczym nie różniące się od życia ludzi w tym świecie. Mamy nie zasmucać takim życiem Ducha Świętego. Biblia też mówi, że mamy nie gasić ducha swoim nieposłuszeństwem. No tu myślę o nieposłuszeństwie wobec objawionej nam Bożej woli. Kiedy ty wiesz, jak jest dobrze i Duch Święty cię prowadzi ku dobremu, a ty jednak obierasz inny kurs. To jest nieposłuszeństwo, gasisz ducha. Jeśli widzę rozdźwięk pomiędzy tym, jaki jestem, a tym, jaki jest człowiek w Chrystusie, to mogę zajść dalej i napytam sobie biedy, problemów, albo wyznam swoje nieposłuszeństwo jako grzech i każdy jakiś niemoralny występek, aby Duch Święty mógł znowu przynosić tą moc Chrystusa do mojego życia. Bo przez Ducha Świętego jesteśmy mocą Chrystusa utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. A kiedy jesteśmy utwierdzani, ma miejsce ten wewnętrzny proces odnowy naszego duchowego życia. To się wszystko dzieje, prowadząc nas do dojrzałości. I więc jeśli nie ma mocy, jeśli nie mam mocy, to nie po stronie ducha jest problem, ale po mojej stronie jest coś, co zatrzymuje jego działanie. I muszę stanąć przed Panem, wylać swoje serce i zapytać Go. I w tym miejscu się zatrzymałem, kiedy pisałem to swoje poselstwo, myśląc o Bożych sprawach i pomyślałem tak, że uczciwie mówiąc, każdy z nas zna swój problem. Kiedy tak sami przed sobą jesteśmy, to my wiemy. My wiemy, co nam dolega, co nam doskwiera, tylko czy chcemy coś z tym zrobić, bo większość przypadków, myślę, polega na tym, że my nie chcemy inaczej, bo boimy się inaczej. To nasze nie do końca działa, ale myślimy może tak jak w tym przysłowiu, lepszy rak na bezrybiu, tak? Jak to brzmi poprawnie? No właśnie, na bezrybiu lepszy rak niż ryba. No, lepszy gołąb w garści niż wróbel na dachu. Pełno takich przysłowi mamy, nie? Czyli odwrotnie? Dobra, nieważne, odwrotnie chyba. Wróbel w garści niż gołąb na dachu. I wydaje nam się, że jak coś jest, to lepiej się tego trzymać, bo w zamian myślisz, co, no co mam? Nic nie mam. No bo w zamian jest wiara, w zamian jest droga, którą jeszcze nie szłaś, nie szedłeś. Nie wiesz, co cię czeka dalej. Ale czy chcemy coś zrobić z pewnymi rzeczami? Po trzecie, moc przychodzi przez Słowo. Moc Chrystusa przez Słowo przychodzi. List do Rzymian, 1 rozdział, 16 werset i 1 Tesaloniczan 2:13 przeczytam. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. I drugi tekst. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. No dobrze, Ewangelia. To nie jest historia napisana przez wielu autorów. Tak, ktoś ją napisał. A to nie są treści mówiące o tym, jak Boża moc działała w przeszłości w życiu Chrystusa i apostołów. Tu czytam, że Ewangelia jest mocą. Ewangelia jest mocą dzisiaj zbawienia każdego człowieka i w każdym narodzie. Niestety są ludzie, skoro jest o tym napisane w Nowym Testamencie, to myślę, że nie bez potrzeby, są ludzie, którzy wstydzą się Ewangelii. Dlatego jest wezwanie, aby nie wstydzić się. Jeden ze słowników definiuje zaskakująco wstyd jako poczucie ułomności. Inny mówi, że wstyd to niemiłe uczucie spowodowane zrobieniem czegoś nieodpowiedniego. Chwila. To głosząc Ewangelię jesteś ułomkiem? Głosząc Ewangelię robisz coś nieodpowiedniego? No właśnie, funkcjonując w tym świecie, wielu ludzi szybko uświadomi ci, że głosząc takie rzeczy jesteś trochę ułomny. Szybko doświadczysz ludzkiej niechęci, że spowodowałeś jakiś dyskomfort, że zakwestionowałeś jakiś sposób życia, myślenia. Powiedzą ci, albo dają ci to siewe znaki, że zrobiłeś coś nieodpowiedniego. No i co dalej? Poczucie wstydu? Wiecie, że ludzie mają wstyd, zanim coś takiego doświadczą, bo już sobie to wyobrazili, że to na pewno ich spotka. Wstyd się przyznać, ale wstyd uznaje coś za prawdę. Jeśli się wstydzę, jeśli się wstydzisz Ewangelii, to znaczy, że wierzysz tym wszystkim opiniom. Wierzysz tym reakcjom. Wierzysz, że nie wypada, że ludzie właśnie mają rację. Nie wypada. Dlatego nie jest Ewangelia głoszona. Bo przecież ty wiesz, że nie wypada. Że to coś nieodpowiedniego. I ci, którzy się wstydzą, to sami w pewien sposób zdradzają swój sposób myślenia. Ale ty powiesz, nie, nie, ja się nie wstydzę, ja się boję. A z czego się bierze lęk? Z braku wiary. Bo ja nie spotykam na kartach Słowa Bożego człowieka, który wierzy i zaufał Bogu i jest w stanie zostać pokonanym przez strach, przez lęk. Paweł szedł z Ewangelią, wielkiej trwodze czytaliśmy, ale szedł. Szedł, nie pozwolił, aby to, co czuje, jakby decydowało o tym, co jest prawdą. Czym jest dla mnie, dla ciebie Ewangelia? Widziałem niedawno zdjęcie wypadku, straszny wypadek. Porządne auto, wydawałoby się, że tak się nie dzieje z takimi samochodami. Pół przodu urwane, ratownicy byli. I tak miałem taki obraz właśnie tego ratownictwa. Przyjeżdżają ratownicy na miejsce. Jest ktoś zgubiony, naprawdę. Za chwilę może skończyć jego życie. I widzą, co trzeba najpierw. Rozcinamy samochód. Patrzą rana w nodze. Rozcinamy te jego lewisy, wranglery, czy w co się tam ubrał. Rozcinamy. But urósł, noga w bucie. Ach, nieważne, co on tam ma za buty, za markowe jakieś. Tniemy. Wyciągamy go z tej jego własności, jedzie do szpitala. I wyobraźcie sobie, że ten nieszczęśnik na chwilę odzyskał świadomość i mówi tak. Nie, 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 to jest mój samochód. Nie, 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 to mnie wiele kosztowały te moje gacie i buty. Nie zabierajcie mnie stąd, to jest przecież to, do czego doszedłem. Wiecie, ludzie tak reagują na Ewangelię. Reagują, jak gdybyś coś im zabierał. Jak gdyby się coś kończyło. Natomiast jaki ratownik medyczny wchodzi w dyskusję z taką ofiarą i zastanawia się nad tym, czy może ten człowiek nie ma racji? Drogi samochód był. Może go zostawić w tym samochodzie? Czemu ciąć go, ten samochód? A ciuchy? W ciuchach go zapakujmy. Nikt nie dyskutuje, czy ratownik posłucha poszkodowanego, kiedy powie, zostaw samochód, zostaw wszystko to, nie zabieraj mnie stąd. Właśnie, jakimi my jesteśmy ratownikami? Bo Biblia mówi, że człowiek bez Boga jest zgubiony na tym świecie. Zbyt wiele rzeczy, bracia, siostry, bierzemy w ostatnich czasach pod uwagę, żeby tylko nie urazić kogoś. No i nie uraziliśmy. Nie uraziliśmy, rzeczywiście. Ale jaki to sukces? Zbawienia nie przyniesie człowiekowi granie w piłkę nożną czy spędzanie czasu z niewierzącymi na pikniku chrześcijańskim, ani wycieczka w góry w gronie dobrego, doborowego towarzystwa chrześcijan nie da zbawienia ludziom. Zbawienia ludzie nie otrzymają, gdy zaserwujemy im wyśmienity koncert. Był taki ostatnio. Lub gdy zaserwujemy im jakąś wyszukaną rozrywkę na weekend. Ludzie nie otrzymają zbawienia, gdy zobaczą, że chrześcijaństwo ma ludzką twarz. No nie łudź się. To będzie twój jedyny sukces, że będą chcieli jeszcze się napić z tobą piwa. Albo czegoś tam. Wszystkie te rzeczy, które jako Kościół zorganizujemy, są oczywiście dobre. Jako Kościół, kiedy organizujemy jakieś działania, one są dobre. Ale mogą jedynie stworzyć okazję do dzielenia się Ewangelią. Ale co się dzieje, jeśli my tych okazji nie wykorzystujemy? Co jeśli te działania stają się celem samym w sobie? To ja wam powiem, co myślę. Takie całe to chrześcijańskie grono zabawia wówczas swoją publiczność i pozwala tym ludziom w takim spokoju ducha, w cudzysłowie to ubierzmy, pójść sobie do piekła. I to się stało bardzo modne w wielu kościołach. Zabawiać, udzielać rozrywki publiczności. Gdy tak robimy, stajemy się jakąś parakościelną, bo słowo para jest z greki, znaczy jakby, parakościelną organizacją promującą może jakiś zdrowy, przyjazny dla użytkowników styl życia, ale stajemy się kościołem, który gromadzi wyznawców jakiegoś stylu życia, ale ci ludzie nie są zbawieni. Wiecie, jak w wielu kościołach są ludzie niezbawieni? Taki kościół pozbawiony mocy może gromadzić fanów tej czy innej dyscypliny sportu. Może zrzeszać ludzi, którzy gdzieś gromadzą się wokół kółek hobbystycznych. Może gromadzić zapaleńców wycieczek górskich, tras rowerowych, smakoszy, grilla również. No ale dla kogoś to może być ostatnia wieczerza. Lecz taki kościół nie gromadzi już uczniów Chrystusa, których serca zostały przemienione Ewangelią i sami stali się uczniami. Nie ma kościołów, które trzymają i nie zagubiły idei uczniostwa. Albo niewiele z nich pozostało. Czy Ewangelia jest dla mnie, dla ciebie, bracie, siostro, mocą Bożą? Ewangelia to nie jest ludzka historia opowiedziana przez jakichś tam autorów. Słowa, które ja do was głoszę, są prawdziwym żywotem, powiedział Jezus. Nic innego nie mogło dać ludziom życia Bożego. Więc nie możemy się wstydzić Ewangelii. Zacznijmy dzielić się Ewangelią. Powiedz Bogu, że jesteś gotowy. Myślisz, że nie przygotuje ci okoliczności, okazji, że nie zobaczysz takich możliwości? Wiecie, jaką wczoraj miałem możliwość? 25 lat nie widziałem się z człowiekiem. Wyprowadził się z pszczyny. Był jakimś okresie mojego życia serdecznym kolegą. Żona mnie wyciągnęła na spacer, na tamę goczałkowicką. No bo nie ja ją. Także dziękuję jej za to, bo osiągnęła dwa cele. Trochę zdrowia i duchowy cel, który przyszedł dzięki Bożej łasce. 25 lat nie widziałem się z kolegą Krzysztofem. Wyprowadził się do Wrocławia. Tam skończył studia, założył rodzinę, czwórka dzieci. Rodzice wyprowadzili się stąd. Nie miał powodu, żeby tu więcej wracać. Wielu ludzi myśli, że to taka mieścina, już dziura, koniec. Wyprowadziliśmy się. Ten etap zamknięty. Wrócił na rowerze, zostawił rower gdzieś tam pod Kryrach. Mówię, ale taki zapalenie rowerowy. I pojechał. I wiecie, minął mnie na tej tamie i myślę sobie, skąd znam tego człowieka? Wrócił się i zapytał, Tomek? No tak, ja. Mówię, a, nawet uciekło mi jak ma na imię, ale wiedziałem nazwisko. I mówię sobie, niesamowite, spotkaliśmy się, opowiedzieliśmy sobie, co tam w międzyczasie się z nami stało. I ja mówię, no wiesz, w moim życiu zaszła poważna zmiana. Zapytałem, co on robi, informatyk, co ja robię, no jestem pastorem. A on mówi, ja wiem, ja dużo czytałem o was ewangelicznych, tak śledziłem, co z tobą się dzieje. Mówię, niesamowite, ludzie po latach gdzieś tam szukają, co się z kimś dzieje, co się z kimś stało. Więc zobaczcie, że jeśli są te media społecznościowe, od których wolę się trzymać z daleka, bo uzależnienie od technologii to nie jest mrzonka i trzeba być uważnym, jak się korzysta z czasu, to jednak dzięki tym różnym rzeczom, które są, słuchał jakichś kazań i chcę jeszcze raz wejść w kontakt, to już przez e-maila żeśmy się zmówili. I wiecie, taka niesamowita rzecz. Bądź gotowy, jeśli Bóg wie, że jest w tobie gotowość, Bóg ci pośle sytuację. Bóg ci da możliwość, tylko bądź gotowy, żeby dzielić się z Ewangelią. I ostatnia rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć. Pan Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i zapamiętajcie, na ziemi. No nie jest tylko tam, a tu to jest zupełnie inna bajka. Na ziemi też. I po czwarte, moc Chrystusa przychodzi do naszego życia w pobożności. Co mam na myśli? 2 Tymoteusza, 3 rozdział. 5 werset otworzę to, bo tam jest ciekawa myśl, żeby ją poszerzyć. Czytam taki werset o pewnych ludziach, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegał. Jej mocy. Czego mocy? Pobożności. Moc Chrystusa przychodzi w pobożności. Pobożność ma swoje oddziaływanie. Gdy Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność, to od razu ludzie zauważyli, że uczył inaczej niż uczeni w piśmie. jako moc mający. Czy ta moc pochodziła od niezwykłych talentów, umiejętności Pana Jezusa? No w końcu to Syn Boży, a tamci to zwykli ludzie. Nie. Na czym polegała ta różnica? Pan Jezus powiedział pewnego dnia o uczonych w Piśmie, Ewangelia Mateusza 23:3, mówi, wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, a nie czynią. Oni, gdy wychodzili na mównicę mojżeszową w synagodze, to wiecie, oprócz ludzkich nauk, bo też jest inna wypowiedź Jezusa, ale oni generalnie na podstawie Pisma dobre rzeczy głosili. Nienaganną teologię potrafili mieć, ale w głębi serca oni nie wierzyli, nie obdarzali tego słowa wiarą. I ta niewiara odzwierciedlała się w tym, że oni nie żyli zgodnie z tym, co głosili. A więc ciężary wrzucali na innych, ale sami nawet palcem nie chcieli dotykać. Byli hipokrytami. Oni wiedzieli, że to nie działa, ale niech to działa w życiu innych ludzi. Zachowywali się dokładnie jak ci, którzy żyli kiedyś na pustyni, prowadził ich Mojżesz. O nich list do Hebrajczyków mówi, tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Hebrajczyków, 4:2. No właśnie, obłuda, hipokryzja pozbawia człowieka mocy, ponieważ prawdziwa pobożność oddziaływuje. Człowiek nie jest uczniem pańskim, kiedy jest hipokrytą, jest pozorantem. Pozorant stara się jedynie o zewnętrzny wizerunek. Niech dobrze o mnie ludzie mówią, niech dobrze o mnie myślą i niech mnie dobrze widzą. Ale wewnątrz człowiek pozostaje starym, nieprzemienionym człowiekiem, stworzeniem. I tak sobie pomyślałem, co chcieli ukryć ci ludzie tą pozorną pobożnością, taką pobożnością na pozór, taką zewnętrzną pobożnością. Otóż mamy to 2 wersety wcześniej. Paweł mówi, to wiedz, że w czasach ostatecznych nastąpią trudne czasy. I zobaczcie, ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga. Otóż właśnie pozorna, zewnętrzna pobożność, tak dla oka, ma za zadanie zakryć starego człowieka. Zakryć to, co jest w człowieku. Samolubstwo, że gra tylko na siebie. A pobożność powie, nie, nie, ja gram w zespole. Chciwość i tylko chodzi mi o to, żeby dla siebie zgromadzić. A pobożność powie, ja daję jałmużnę, ja dzielę się z Kościołem. Chełpliwość, pycha, no pobożność przykryje to. I pod płaszczem fałszywej pokory. Są takie obrazy, wiecie, ze średniowiecza malowane, gdzie ci święci już mają taki wizerunek, że właściwie jakiś symbol pokory. Niewdzięczność, fałszywa pobożność pozorna też to przykryje. Brak serca. Człowiek nie ma serca do drugiego człowieka. Nieprzejednanie. Drugiemu nie popuszczę. Jak on mi zrobił tak, ja mu już nie popuszczę. Ale pozorna pobożność to przykryje. Nie martw się. Nikt się o tym nie dowie. Przewrotność. Raz tak, raz siak. Niepowściągliwość. Brak takich hamulców. Człowiek potrafi być okrutny, nie miłujący tego, co dobre. Sam uważa, co jest dobre i to miłuje. Zdradzieccy, oj, takich przyjaciół, wspaniałych przyjaciół, ale za plecami pójdą gdzieś, obsmarują cię, ale fałszywa pobożność, pozorna, znowu przyklei go do ciebie i cię będzie ściskał. Słuchajcie, można by to kontynuować. Przeanalizujcie to, zobaczcie po prostu. Że fałszywa pobożność nikogo nie zmienia. Pozorna pobożność nie oddziaływuje. Dlaczego? Bo o uwolnieniu się mocy Bożej decyduje Bóg. O oddziaływaniu faktycznym decyduje Bóg, a Bóg wszystko wie, wszystko widzi, wszystkiemu się przygląda. Dlatego czasem człowiek chodzi bez mocy Bożej. I dopóki nie zmieni swojego myślenia, swojego wnętrza, Bo wiecie, jeżeli ja widzę takie rzeczy u siebie, tak powinno być w moim życiu, w naszym również, to powinienem przyjść zaraz z tym do Pana Jezusa. Pycha? No przyjdź z tym. No pycha nie chce się zgodzić na początku z tym, jak ktoś usłyszy, że jest pyszny, tak? Ale rodzicom nieposłuszny? Nie, no te stare wapniaki nie do końca wiedzą, o co mi chodzi. Taki jest początek dyskusji z rodzicami, tak? My wiemy lepiej. Nie tak dawno słyszałem absurdalną historię. Słuchajcie, małe dzieci zdecydowały, że zmieniają zbór. Małe dzieci, takie, o takie, zmieniają zbór i poszli do zboru jakiegoś innego. Rodzice za dziećmi. Pastor z nimi rozmawia, ale to chyba powinno być odwrotnie. A ja mówię, no nie, my chcemy, żeby nasze dzieci, my chcemy najlepszych rzeczy dla naszych dzieci. A w słowie najlepszych również mieści się wybór zboru. Pastor pokręcił głową i pomyślał sobie tylko, ciekawe, co będzie za 20 lat. Czy to też te rzeczy, które powiedzą dzieci, będą w ramach tego, co najlepsze dla dzieci. Tak się dzieje. Rodzicom nieposłuszni, drodzy, warty tekst pochylenia się. Ale nie ma prawdziwego Bożego oddziaływania, jeśli nie ma prawdziwej pobożności, prawdziwych wzorców. List do Hebrajczyków powiada, powiedziałem o tym, tamtym słowo nie przydało się na nic. A nam? Czy to powiązaliśmy z wiarą? Podsumowując, zanim Jezus powierzył uczniom wielkie zadanie czynienia uczniów, o tym następnym razem, powiedział do nich, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. On jest skuteczny i ma moc przemieniać ludzkie serca. Cztery aspekty decydują o tym w naszym życiu, w skuteczności naszego świadectwa chrześcijańskiego. Wiara, zaufanie Bogu, gotowość poddania się i otwartość na prowadzenie Ducha Świętego, posłuszeństwo Słowu Bożemu i wiara w Jego wystarczalną skuteczność i przemienione, autentyczne życie dla Boga. Zwyczajne, autentyczne życie dla Boga. I te myśli, drodzy, one są ze Słowa Bożego. Nie mogą nam, tak powiem kolokwialnie, dyndać. Jednym uchem weszło, drugim wyszło, za tydzień zaś nabożeństwo. Kiedyś moja mama mi powiedziała, dawno temu, nie włoź na to drzewo, nie łaź po nim, bo spadniesz. Spadłem. Później byłem w górach, jakaś wycieczka była i ktoś tam, który znał się na górach, mówił, tu bądźcie ostrożni, bo tam jest szczelina, trzymajcie się tego łańcucha, bo spadniecie. No jestem wśród was. Więc posłuchałem. I wiesz, słowa z Biblii są właśnie jak takie, uważaj, bo spadniesz. Jeśli mamy nie stracić celu, dla jakiego jesteśmy jako zbór tutaj, jesteśmy jako chrześcijanie, to uważaj. Uważaj na to, co czytasz. Uważajcie, co czytacie, Pan Jezus nieraz mówił. Co może moc Boża w życiu chrześcijanina? Efezjan 3:20. Temu zaś, który według mocy działającej w nas jest napisane, potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie. Po wszystkie pokolenia czytamy, na wieki wieków. Filipian 3:21, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko może poddać sobie. On przemieni kiedyś nasze ciała i to jest ta sama moc, którą może poddawać wszystko sobie. A wiecie, że jest napisane w tym samym liście, że na Jego imię zegnie się każde kolano. A dzisiaj się już te kolana zginają. W tej myśli też modlimy się, mówi Paweł, zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Zamierzenia to, co chcesz zrobić, a dzieła wiary to, co już robisz, a zacząłeś to jako człowiek niewystarczalny, nieadekwatny, z brakami, niedomaganiami, słabościami, ale zacząłeś. Więc to jest dzieło wiary, bo wierzący jesteś, tak? W mocy swojej doprowadzi on to do końca. I zobaczcie, moc Boża wykracza poza to, o co prosimy, poza to, o czym myślimy. Bóg jest w stanie wykrzesać dużo więcej, niż my sami jesteśmy w stanie z siebie. I nie dziwi mnie zakończenie listu do Efezjan. Tam padają słowa: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Bo rzeczywiście jest potężna moc. Ona ciągle działa. Bóg uwolnił nas, dał tą moc, a życie szybko biegnie. I zdajmy sobie sprawę z niewykorzystanych szans, z zaprzepaszczonych okazji. I bądźmy gotowi. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, by się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I zakończę pewną historią. Słyszałem o niej jakiś czas temu, dawno, dawno. Historia z czasów rewolucji francuskiej. Wiadomo, że tam było chyba coś, jakiś atak, czy wielkie manifestacje, rozruchy i Bastylia. To sławne więzienie. Uwolniono skazańców. A był tam jeden, który już stracił nadzieję na wolność. Ale nie tylko to. Uwierzył, że ta władza, która panuje, ma wielką moc, której nikt i nic nie jest w stanie zmienić. I wiecie, dotarli ci rewolucjoniści tam i uwolnili go. I wiecie, co zrobił? Bez kajdan. Na nogach i rękach wolny. Nie wyszedł z tej celi. Nie wyszedł z tej celi, bo uwierzył i bał się, że to się nigdy nie zmieni. On się bał, że kiedy wyjdzie, to okaże się wszystko nieprawdą, wszystko na chwilę. Bał się i pozwolił, żeby strach go trzymał cały czas w jego celi. I właśnie tak diabeł robi z tymi, którzy mają pragnienie nieść Ewangelię, którzy zostali uwolnieni, aby nieść Ewangelię. Diabeł cię chce trzymać w swoim lochu. Bez kajdan jesteś. Możesz iść, ale boisz się. Pan Jezus powiedział o swojej obecności, o działaniu Jego mocy. Mamy pamiętać, że tu chodzi o Jego moc. Uczniowie, kiedy wrócili z misji, sukces, cieszyli się. Nie z tego się cieszcie. Pan Jezus wiedział, że to On obdarzył ich mocą do sukcesu w tej misji. Cieszcie się, że imiona wasze są w Księdze Życia zapisane. Co oznaczają te słowa wielkiego posłannictwa? O tym następnym razem. Bo skoro On powiedział idźcie, to czy poszliśmy? Skoro On powiedział czyńcie uczniami, to czy kogoś uczyniliśmy? Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Skorzystaliśmy? Stawiajmy sobie te pytania. Póki żyjemy, potem już nie będzie czasu na to, by zastanawiać się nad tym, co można było zrobić lepiej. To tyle a propos takiego rachunku sumienia. Po 20-leciu zboru myślę, że trzeba odświeżyć na nowo cel. Następne kazanie wkrótce z tego cyklu.